Wracamy w pierwszej godzinie audycji Cisza w Eterze do rozmowy z Idą Tyminą, współzałożycielką kanału internetowego Neuroatypowe, na Instagramie znaną jako Ida ma autyzm. Przed chwilą mówiłyśmy o tym, jak duży wpływ na życie innych osób ma twoja działalność i o twoim poczuciu misji, w której chyba bardzo dobrze się odnajdujesz. Chciałabym teraz trochę może próbując jednak przybliżyć osobom, które pierwszy raz być może słuchają w tym momencie o neuroatypowości osób dorosłych, to tak, żeby nie mówić takimi szablonowymi, nie zadawać szablonowych pytań, nie zaczynać od samego początku, to chciałabym troszeczkę zobrazować ten temat, pytając cię o to, jak wyglądał twój ostatni rok. Czego dowiedziałaś się o sobie, o swojej neuroatypowości przez ostatni rok swojej działalności?
Ciężko mi teraz może rozróżnić, czego akurat się dowiedziałam w tym roku, a czego wcześniej, ale to jest zdecydowanie takie kumulowanie tej wiedzy, więc stopniowo pewne rzeczy stają się bardziej oczywiste albo gdzieś pojawiają się nowe fakty, które wynikają z jakichś albo nowych badań, albo też ja po prostu zaczynam coś dostrzegać. Na pewno dużym takim wydarzeniem ostatnich miesięcy jest to, że pojawiły się nowe kryteria diagnostyczne, to znaczy w ogóle nowa klasyfikacja, tak naprawdę cała klasyfikacja chorób, różnych zaburzeń, która obowiązuje w większości krajów świata i to jest ICD-11. Czyli taka klasyfikacja Światowej Organizacji Zdrowia. I ona weszła w życie z 1 stycznia tego roku i jeszcze nie ma oficjalnego polskiego tłumaczenia, no ale ona już obowiązuje. I ten opis autyzmu, który można tam znaleźć, jest teraz całkiem rozbudowany, więc myślę, że wiele osób, które tam zajrzą chociażby z ciekawości, to mogą się dowiedzieć sporo o autyzmie, nawet z takiego, wydawałoby się, miejsca, gdzie może spodziewałby się ktoś tylko takiego bardzo suchego opisu, ale jest dużo cech autystycznych, które są tam opisywane, a które wielu osobom no pewnie może nie kojarzą się z autyzmem albo nie przyszłyby im do głowy tak w pierwszym momencie. Jedną z takich obszarów, które ja może coraz lepiej sobie uświadamiam, jest to takie odmienności, które mamy, czy z punktu widzenia jakby większości społeczeństwa trudności z taką pragmatyczną warstwą języka, to znaczy z użyciem języka na co dzień. I to niekoniecznie znaczy, że jesteśmy w tym jacyś gorsi, ale że no, mamy pewne różnice. I to jest też może taki właśnie jeden z takich przyczynków do jakby obalania pewnych mitów na temat autyzmu, czy takich trochę nieprecyzyjnych skojarzeń, które ludzie mają, bo osoby autystyczne są często kojarzone z osobami, które w ogóle nie mówią. No i rzeczywiście część osób autystycznych nie mówi, ale to jest jakaś bardzo mała część. No i to wynika, to jest jakby w ogóle inny obszar. Po prostu niektóre osoby jakby dodatkowo mają te zaburzenia mowy, ale na przykład mogą porozumiewać się na jakieś inne sposoby. Natomiast większość osób autystycznych mówi i wielu z nas mówi, na przykład uczy się mówić właśnie jeszcze wcześniej przed innymi dziećmi, czyli też inaczej niż jakby z reguły się kojarzy autyzm z opóźnieniem rozwoju mowy, ale może być też tak, że ludzie się uczą wcześniej mówić, wcześniej czytać niż inne osoby. Albo na przykład w moim przypadku moja mama mówi, że ja tak jakby no zaczęłam mówić, powiedzmy, w czasie, kiedy generalnie dzieci zaczynają mówić, tylko że jakby przeszłam od niemówienia wcale do mówienia nagle zupełnie pełnymi zdaniami złożonymi i nagle jak można się było ze mną dogadać, bo nagle zaczęłam mówić, to jakby wszystko się zmieniło, bo to było dla mnie ważne, żeby mi dobrze wytłumaczyć na przykład dlaczego mam coś zrobić i jak to było wytłumaczone logicznie, rozsądnie, no to ja od razu to przyjmowałam, a wcześniej, kiedy jeszcze nie potrafiłam mówić, to albo rozumieć tego, co ktoś mówi, to sprawiałam więcej problemów takich wychowawczych. No i do dzisiaj myślę, że właśnie dla mnie jakaś taka precyzja w używaniu języka to jest coś, co jakby zawsze traktowałam bardzo poważnie. No i teraz dowiaduję się, że to w sumie jest taką cechą charakterystyczną dla osób autystycznych w ogóle, niekoniecznie wszystkich, ale wielu z nas, że my mamy wręcz taką pedantyczną dokładność w stosowaniu języka. Wielu z nas ma tak, że my też dosłownie rozumiemy coś, co inni ludzie mówią do nas. My często jakby bardzo poważnie bierzemy słowa innych, no jeżeli ktoś coś powiedział, no to widocznie to miał na myśli. Więc my sami jakby wyrażamy się precyzyjnie i dosłownie i jakby no starając się, żeby nasza wiadomość, to co chcemy przekazać, żeby to było dobrze zrozumiałe, żeby nie było wątpliwości. Jakieś wszelkie niedopowiedzenia, no to jest coś, czego no ja na pewno nie znoszę. No ale tu powstają problemy, no bo inni ludzie nie mówią tak precyzyjnie, potrafią sobie rzucić coś od tak, nie mając tego dokładnie na myśli, tylko właściwie coś innego. I to jest taka trudność w komunikacji, co jakby no, to jest właśnie taki przykład, gdzie w takiej literaturze medycznej to jest uznawane jakby za nasz deficyt, no ale ja tak tego nie postrzegam, bo wydaje mi się, że to jest bardziej deficyt osób neurotypowych, które często wyrażają się tak właśnie niechlujnie, i przez to to prowadzi do konfliktów i nieporozumień. Więc to jest taki jeden właśnie przykład obszaru, gdzie nasze odmienności są dość ciekawe.
No właśnie wspomniałaś o nowej klasyfikacji osób w spektrum. Co ona zmienia?
W dużej mierze zmienia po prostu nazewnictwo, bo wcześniej było tak, że w poprzedniej klasyfikacji istniały tak jakby różne podtypy autyzmu. I to był zespół Aspergera, autyzm dziecięcy, autyzm atypowy. Tylko, że one, te poszczególne jakby podtypy, one wynikały raczej z historii badania autyzmu, z historii mówienia o autyzmie, która była dość burzliwa, można powiedzieć. I jakby każdy z tych, no zwłaszcza autyzm dziecięcy i zespół Aspergera, jakby mają tak jakby same te nazwy po prostu, jakby koncepty tych rzeczy mają swoje bardzo określone społeczno-kulturowe uwarunkowania i swoją historię, a tak naprawdę nie znajdowały żadnego odzwierciedlenia w badaniach naukowych. Więc prawda jest taka, że osoby autystyczne są między sobą, różnią się bardzo. Jesteśmy bardzo zróżnicowaną grupą, tak samo jak osoby nieautystyczne po prostu. Mamy tak samo różnic indywidualnych między sobą. Natomiast wygląda na to, że według naszej obecnej wiedzy no nie jesteśmy w stanie sklasyfikować osób autystycznych według jakichś typów, bo po prostu jesteśmy jakby, no, jakby po prostu różnorodni, a nie jest tak, że część osób ma takie cechy autystyczne, jakąś część cech, inna grupa ma część cech i może nas tak łatwo sklasyfikować, że to jest grupa A, B i C. Więc zamiast tych różnych nazw, które kiedyś obowiązywały i które pewnie jeszcze do dziś, teraz przez jakiś dłuższy czas jeszcze ludzie na pewno będą ich używać, no bo się przyzwyczaili i to mamy na przykład wpisane w tych papierach, które dostaliśmy jakiś czas temu. Ale zamiast tych wszystkich nazw, teraz jest jedna nazwa, po angielsku to jest Autism Spectrum Disorder. Po polsku jeszcze tej oficjalnej nazwy nie ma, no bo nie ma tego tłumaczenia, no ale można rozumieć, że chodzi o zaburzenie albo zaburzenia ze spektrum autyzmu. Można tak to przetłumaczyć i pewnie takie będzie to tłumaczenie. I to jest ta diagnoza, którą teraz albo już za jakiś czas wszystkie osoby, które pójdą na tą diagnozę, będą otrzymywać no, niezależnie od jakiegoś, nie wiem, tego, w jaki sposób autystyczne są, powiedzmy. I no, jeszcze są, można dodatkowo określić, czy ta osoba ma oprócz autyzmu jakąś niepełnosprawność intelektualną, czy zaburzenie rozwoju mowy, ale po prostu osobom autystycznym się jest w ogóle. Czyli po prostu autystyczną, można powiedzieć, że ktoś jest w spektrum autyzmu. Niektórzy mówią w skrócie w spektrum, ale no już odchodzimy od tego, że ktoś ma zespół Aspergera albo autyzm dziecięcy, więc to już po prostu będzie powoli przestawało funkcjonować.
Chociażby samo określenie zespół Aspergera to już jest coś, co wielu osobom opisywało jakoś rzeczywistość i jakoś dawało światło na to, czym spektrum może być, a tutaj ta nazwa rzeczywiście już gdzieś znika z tej świadomości, ale dlatego, żeby nie żeby zamieszać, zaburzyć, zamącić, tylko żeby usystematyzować to, co wiemy obecnie i nad czym pracują naukowcy. To teraz tak, na podstawie jeszcze też i tej nowej klasyfikacji, ale ogólnie tych danych, tych informacji, które mamy do tej pory, może teraz spróbujmy tak zebrać takie wskazówki dla osób, które nas słuchają i które chciałyby dowiedzieć się teraz czegoś więcej, bo może odkrywają o sobie jakąś prawdę, albo może obserwują osoby w spektrum autyzmu w swoim otoczeniu, podejrzewają, że takie osoby właśnie mogą ich otaczać, na przykład dzieci czy osoby bliskie. Jak rozpoznać autyzm u osób dorosłych?
No na pewno niełatwo rozpoznać z zewnątrz, bo często jest tak, że jak już wspominałam, dorosłe osoby, które przez całe życie jakoś musiały żyć z tą nierozpoznaną autystycznością, nauczyły się ją maskować. Więc zwłaszcza jeżeli mówimy tu, że ktoś, kto go znamy w jakimś innym kontekście, na przykład z pracy, może być autystyczny, a my możemy o tym nie mieć zielonego pojęcia i możemy w ogóle nie mieć szansy tego dostrzec, jeżeli ta osoba na przykład będąc przez te 8 godzin w pracy intensywnie się maskuje, to znaczy pracuje na to, żeby tego autyzmu nie było widać. Więc to jest zdecydowanie duże wyzwanie, żeby dostrzec tą autystyczność u kogoś, jeżeli ten ktoś nie chce się wyróżniać w danym środowisku na przykład. Więc myślę, że to jest jednak przede wszystkim w gestii samych osób autystycznych, że no ja bym chciała dotrzeć z tymi informacjami do nich, żeby one mogły wiedzieć, że jest coś takiego jak autyzm i na czym to polega. No i wtedy już od tych osób zależy, czy one u siebie dostrzegą te cechy. No i w zasadzie nie powinno tak być. Powinno być tak, że jeżeli na przykład chodzą już na jakąś terapię albo do psychiatry, a większość osób autystycznych chodzi zanim jeszcze wiedzą, że są autystyczne, bo po prostu no, z tego skrywanego, nieuświadomionego autyzmu wynikają często poważne problemy psychiczne, więc wielu z nas ma już jakiś kontakt jeszcze przed diagnozą ze służbą zdrowia pod kątem właśnie ochrony zdrowia swojego psychicznego. I często te osoby, jakby one powinny usłyszeć to od swojego terapeuty czy od swojego psychiatry, który powinien to zasugerować, ale tak nie jest. To jest niestety, zależy od tego, czy ktoś sam na taką informację trafi. No i jeżeli ktoś akurat trafia teraz na to, na naszą rozmowę, to chciałam powiedzieć, że jeżeli jesteś osobą, która całe życie czuła się inna, wiedziałaś, że coś sprawia, że wyróżniasz się od innych ludzi, że trudno ci się z nimi porozumieć, że nie do końca rozumiesz, dlaczego oni są tacy, jacy są. Nie do końca rozumiesz ich wybory i decyzje i dlaczego zachowują się tak, a nie inaczej. I jeżeli ciągle próbujesz to zrozumieć, analizujesz to, to być może jednym z tropów, na którymi się warto zastanowić, jest właśnie autyzm. I często właśnie jest tak, zwłaszcza wśród autystycznych kobiet, że my bardzo tak właśnie analizujemy i rozgryzamy te zachowania innych ludzi. Czasami świadomie po to, żeby je naśladować, a czasami po prostu dlatego, że wydają się nam dziwne. I ja tak właśnie miałam, że dziwiło mnie, że tak dużo ludzi robi rzeczy, które mi się wydają strasznie nudne albo nieznaczące. Dlaczego tak mało ludzi jest poważnych, dlatego tak mało ludzi ma intensywne zainteresowania, w sensie tym, że jakby oni się wydają nie interesować niczym i ich życie muszą być strasznie nudne, jak to w ogóle jest możliwe, a jednak to była większość ludzi, no więc wiedziałam, że jestem inna, ale nie wiedziałam dlaczego. I na pewno trudności w kontaktach z ludźmi to jest coś, na co należy zwrócić uwagę i może być tak nawet, że już w tej chwili masz to wszystko poogarniane, jakoś się tego nauczyłaś, ale jeżeli jesteś osobą autystyczną, no to pewnie było to wyzwaniem. I może być tak, że w niektórych kontekstach jest to innym, większym wyzwaniem niż w innych. Na przykład ja sobie zawsze dość dobrze radziłam w sytuacjach, które są formalne w jakiś sposób, bo wtedy wiadomo, co trzeba robić, co mówić, czego się od nas oczekuje, więc na przykład na studiach nie miałam jakiegoś większego problemu, no bo znałam moją rolę, czy w szkole wcześniej, a do dzisiaj mam ogromne problemy w sytuacjach poznawania jakichś nowych ludzi nieformalnych, czyli wszelkie jakieś imprezy, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o spotykaniu więcej niż jednej nowej osoby naraz, czyli w ogóle grono ludzi, grupa, no to to jest bardzo trudne i ja jakby już jestem z tym pogodzona, że to zawsze będzie trudne, bo no, autystyczny mózg już tak ma, że skupianie się na wielu ludziach jednocześnie jest trudne, jeśli nie niemożliwe. Ogarnianie nowych ludzi jest bardzo męczące, jest dużym wyzwaniem. No i zwłaszcza jeżeli ci ludzie są neurotypowi, to po prostu my mamy między sobą takie różnice komunikacyjne, które sprawiają, że to porozumienie po prostu nie jest łatwe. Chociaż wcale nie niemożliwe, tylko po prostu jest większym wyzwaniem. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Większość osób autystycznych ma jakieś intensywne zainteresowania, jakieś pasje. Czasami one się zmieniają w ciągu życia, czasami ma się jakąś jedną pasję na całe życie, czasami ma się jakąś jedną główną i pojawiają się jakieś takie pomniejsze fiksacje, że nagle musisz się czegoś dowiedzieć i zaczynasz zgłębiać jakiś kryptyczny temat przez 2 tygodnie i nie możesz się od niego uwolnić. Większość z nas ma też jakieś zaburzenia sensoryczne, takie jak na przykład nadwrażliwość na światło, albo na dźwięk, albo na dotyk, albo jakby niedowrażliwość na przykład czucia głębokiego, więc wielu z nas lubi na przykład spać pod kołdrami obciążeniowymi, w ogóle lubimy mieć jakby na sobie coś ciężkiego i to nam pomaga się uspokoić. No i tych jakby konfiguracji, tych zaburzeń sensorycznych, one mogą być bardzo różne, są trochę inne u każdego. My często stymujemy, ja mam zawsze jakieś zabawki pod ręką, teraz się bawię spinką do włosów. Zawsze się ruszamy, nie każdy znowu, ale wiele osób autystycznych tak ma, że zawsze towarzyszy nam właśnie jakiś powtarzalny ruch. Więc no, tak naprawdę tych cech autystycznych, które można mieć, jest sporo.
A czy można lubić w sobie spektrum, neuroatypowość?
Na pewno. Ja lubię i znam dużo osób, które lubi. Często jest tak, że na początku, jak się dowiadujemy, że autyzm może dotyczyć nas, to jest pewien szok i niewiele osób jakby akceptuje to od razu. Często to jest jakiś proces dojścia do tej akceptacji. No ale jak już się do tego przyzwyczajemy, do tej myśli, odkryjemy to, że wokół nas jest społeczność osób autystycznych, które zmagały się z tymi samymi trudnościami w ciągu życia, i też mają intensywne zainteresowania. My teraz możemy się nimi jakby wymieniać i opowiadać sobie wzajemnie o tym, co nas interesuje i dowiadywać się w ten sposób nowych rzeczy. No to wtedy przychodzi ta akceptacja i większość osób dorosłych, autystycznych, które znam, które już są właśnie jakiś czas po diagnozie i już miały szansę poznać to środowisko i wczuć się w to i dowiedzieć się dużo o autyzmie i wtedy rozumieją, że no, są normalni na swój własny sposób, są w mniejszości, ale jednak no, nie są po prostu chorzy, zaburzeni, tylko są trochę inni, to wydaje mi się, że większość z nas mówi wtedy, że nawet gdyby miało tą szansę, żeby jakby zamienić swój mózg na neurotypowy, to nie chcą. Po prostu my lubimy to, jacy jesteśmy, jeżeli dostaniemy właśnie tą szansę, żeby zrozumieć, z czego to wynika. Ja myślę, że takie cechy właśnie nasze, jak te intensywne zainteresowania, są bardzo pozytywnymi cechami, które mogą też być użyteczne w życiu, na przykład jeśli chodzi o znalezienie pracy. Mamy też takie zdolności na przykład do intensywnej koncentracji, czy taka dokładność, precyzyjność, więc dużo takich bardzo pozytywnych cech, które wynikają właśnie z tego, że nasz mózg jest autystyczny, więc zdecydowanie jest za co ten autyzm lubić, jeżeli tylko uda nam się jakby go rozgryźć i też wiedzieć, zdobyć tą wiedzę, jak sobie radzić z tym, co jest dla nas trudne, bo to też jest oczywiście istotne.
Bardzo serdecznie dziękuję Ci za to, że podzieliłaś się swoją historią i swoimi przemyśleniami. No i oczywiście, jeżeli ktoś chciałby zgłębić jeszcze bardziej temat, to oczywiście oprócz tego, że jest jeszcze druga godzina audycji przed nami i także będzie kolejna rozmowa na ten temat, między innymi także o tym, jak wygląda sama diagnoza osób dorosłych i od czego zacząć, to zachęcam do tego, żeby śledzić IDE na Instagramie pod nazwą Ida ma autyzm, ale także zachęcam do śledzenia kanału internetowego, kanału na YouTubie, a także profilu na Facebooku Neuroatypowe, czyli Ida i Sabina, które tłumaczą, jak wygląda rzeczywistość dorosłych kobiet w spektrum autyzmu. Tam dużo bardzo cennych informacji, o których dzisiaj tutaj nie rozmawiałyśmy. A Tobie bardzo serdecznie dziękuję za ten poświęcony czas.
Dziękuję również za zaproszenie.
I ja zapraszam na drugą część audycji Cisza w Eterze po godzinie 23.